Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Drodzy Państwo, kontynuujemy temat, który był podjęty w telewizji. Czy okultyzm zagraża rodzinie? Bo w naszej audycji, która jest skierowana do rodzin, do rodziców szczególnie, no jest to ważna sprawa. I gośćmi naszymi są dzisiaj ksiądz dr Bogusław Jaworowski, dyrektor misji krajowych, wykładowca w Wyższej Szkole, w Wyższym Seminarium Duchownym w Kazimierzu Biskupim. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I także ksiądz Piotr Krupa, prefekt alumnów i Wyższego Seminarium Duchownego w Kazimierzu Biskupim.
Szczęść Boże.
To są misjonarze świętej rodziny.
Jak Kazimierz Biskupi, to inaczej być nie może.
Tak.
Także serdecznie wszystkich księży, misjonarzy świętej rodziny pozdrawiamy. Wielokrotnie byli na naszej antenie. I właśnie kontynuacja tego tematu, czy okultyzm zagraża rodzinie. Drodzy Państwo, audycja będzie przerwana na jakieś 20 minut, pół godziny ze względu na transmisję przylotu Ojca Świętego Benedykta XVI do Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy w którym momencie, ale może na początek byśmy podali, bo były też prośby już w telewizji, o kontakt, bo Państwo chcą często kontaktować się z naszymi prelegentami. Także prosiłbym o podanie kontaktu.
Chodzi o płyty na ten temat, bo te konferencje na temat zagrożeń okultyzmem są zarejestrowane na dwóch dyskach CD. To jest około 3 godzin moich konferencji w Stanach Zjednoczonych i wiele osób jest zainteresowanych. Wiadomo, że w audycji radiowej nie da się wszystkiego powiedzieć, nawet jeżeli by ona trwała ze 2-3 dni. A tutaj taki materiał troszeczkę uporządkowany i wiele osób pyta, czy coś takiego jest. Jest to materiał zarejestrowany i będzie teraz możliwość zapisania adresu. Pod ten adres prosimy napisać, to wtedy prześlemy ten materiał. To są dwie płyty CD profesjonalnie wydane, wytłoczone.
Ja myślę, że ci, którzy są zainteresowani posłuchaniem konferencji księdza Bogusława z tych płyt, mają już przygotowaną kartkę, jakiś długopis bądź też ołówek. Pozwolę sobie teraz podać ten właśnie adres, na który prosimy pisać. Misjonarze Świętej Rodziny. Ksiądz Bogusław Jaworowski. Ulica Klasztorna 2. 62 530 Kazimierz Biskupi. Może jeszcze raz przypomnę, misjonarze Świętej Rodziny, ksiądz Bogusław Jaworowski, ulica Klasztorna 2, 62 530 Kazimierz Biskupi. Ten adres jeszcze przypomnimy też później.
Tak, i drodzy radiosłuchacze, jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj naszym gościem miał być ksiądz dr Romuald Jaworski z tematem dotyczącym depresji, ale właśnie na prośbę wielu słuchaczy związanych z osobą księdza Jaworowskiego i tematem okultyzmu i związanym bardzo mocno z rodziną, tym tematem ksiądz Romuald Jaworski ustąpił swój termin i audycja o depresji będzie w końcu sierpnia, jeszcze będziemy zapowiadać. Natomiast przechodząc od razu już dzisiaj teraz do tego tematu, czy okultyzm zagraża rodzinie. Bardzo często jest zarzut, nie demonizujmy tej rzeczywistości. Właściwie co tutaj mówić o diabłach i szatanach? Przecież to nie jest rzeczywistość, to jest wymyślone. Czy rzeczywiście tak jest? No przecież opętań w Polsce tak dużo znowuż nie ma. Przynajmniej jak w stosunku do Zachodu.
Ja myślę, że główny problem jest w tym, czy my uświadamiamy sobie, kim jesteśmy. I czy jesteśmy świadomi naszej chrześcijańskiej tożsamości. A całe chrześcijaństwo oparte jest na naszym Panu i Zbawicielu Chrystusie, który na krzyżu zwyciężył dzieło szatana, jak mówi Pismo Święte. I teraz od tego uzależnione jest wszystko inne. Czy rzeczywiście wierzymy, że Bóg stworzył człowieka? Czy mamy swoją chrześcijańską tożsamość i mamy świadomość tego, iż chrześcijaństwo jest religią objawioną, że ten fenomen chrześcijaństwa polega na tym, że to Bóg objawił się człowiekowi. I to Bóg przemówił do nas. To Bóg dał wskazania. Dał swoje prawo. Wreszcie dał swojego Syna i ceną Jego krwi zapłacił właśnie za zbrodnie świata, za grzech człowieka. Ten grzech od samego początku do końca. Ten grzech, który mnoży się w poszczególnych grzesznych czynach każdego. A więc zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem jest tym właśnie, co w chrześcijaństwie jest najważniejsze. Chrystus zwyciężył szatana. No i jeżeli będziemy ignorowali szatana, no to ignorujemy też Pana Jezusa, no że nie zwyciężył na krzyżu. Czyli trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem chrześcijaninem i czy rzeczywiście wierzę po katolicku, po chrześcijańsku.
No i teraz właśnie, czy mamy wierzyć w Boga, a nie w szatana. I jeżeli jesteśmy ochrzczeni, jeżeli jesteśmy w Kościele, czy warto tutaj w tej chwili no, przykładać taką wagę, w jaką moc ma w stosunku do nas zły duch?
Wystarczy tylko otworzyć Ewangelię, aby uświadomić sobie, jaką władzę nad człowiekiem ma zły duch i skąd ona się bierze. To nie jest władza absolutna. To nie jest władza dana złemu duchowi nawet przez Pana Boga. Albowiem tak naprawdę trzeba by się cofnąć do całego zamysłu Bożego względem ludzkości, względem świata. I tam, u samego początku, już nie chcę tutaj wracać do całej angelologii, do grzechu aniołów, do tego pierwszego buntu, który dokonał się w wieczności. Tam, gdzie zbuntowane wojsko niebieskie wypowiedziało posłuszeństwo Panu Bogu, wypowiedziało, odrzuciło ten plan Boży. Oczywiście to, co będziemy mówili i co w jakiś sposób będziemy starali się wytłumaczyć, no będziemy mówili też w sposób obrazowy, bo nie da się o sprawach Bożych mówić inaczej, jak tylko poprzez przypowieści i analogie. No zresztą cały język religijny to jest język symbolu, to jest język przypowieści, analogii. Tym językiem posługiwał się nawet Pan Jezus. Mówił, Królestwo Niebieskie podobne jest do sieci zarzuconej, do ziarna rzuconego w ziemię. A więc to nie jest, że jest tym ziarnem, ale podobne, że pewne zjawiska i zależności możemy zobrazować właśnie w ten sposób. I teraz wracając do całego zamysłu Bożego, mówiliśmy w telewizji i w radiu, w pierwszej audycji, w pierwszej części tej audycji, że Bóg stworzył człowieka jako rodzinę, stworzył jako mężczyznę i niewiastę, że stworzył ich jako wspólnotę osób. To znaczy, że skoro Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na podobieństwo swoje, stworzył go jako mężczyznę i niewiastę, to znaczy, że w Bogu jest tajemnica, którą pomaga nam zrozumieć męskość, ojcostwo i jest tajemnica, którą pomaga nam zrozumieć kobiecość, macierzyństwo. Mało tego, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i pierwsze błogosławieństwo, które człowiek otrzymał, to było błogosławieństwo związane z funkcjonowaniem świętego daru przekazywania życia. Rośnijcie, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście napełnili ziemię. A więc ten fenomen podobieństwa do Pana Boga został odsłonięty przed całą ludzkością w stworzeniu człowieka jako rodziny, jako mężczyzny i niewiasty, których Pan Bóg uposażył w fenomen, w cud przekazywania życia. Że to pod serce matki będzie Bóg posyłał swoje nieśmiertelne tchnienie za przyczyną miłości i aktu małżeńskiego mężczyzny i kobiety. Więc rodziną stają się w momencie, kiedy rodzą, kiedy nie tylko, oczywiście w najwyższym stopniu, kiedy przekazują życie i podobieństwo do Pana Boga, wynika z faktu, że Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną i wolną. To są te dwie władze. To dusza ludzka jest rozumna i wolna, ale też możemy iść dalej. Podobieństwo do Pana Boga człowiek, czy natura ludzka otrzymała również w funkcjonowaniu świętego daru przekazywania życia. Bóg jest dawcą i źródłem życia i stworzył człowieka i tylko człowiek, o tym wiemy z Pisma Świętego, tylko człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże został uposażony przez Stwórcę w cudowny, święty dar przekazywania życia, że pod sercem matki, rodzice, kiedy przekazują życie, wydają owoc miłości, pod sercem matki Bóg uaktywnia moc rodzenia i rozpoczyna się życie, które już nigdy nie będzie miało końca. I to jest zamysł Boży względem człowieka. Bóg więc stworzył człowieka jako rodzinę. I teraz, kiedy spojrzymy na cały problem grzechu i odrzucenia planu Bożego, no to widzimy, że ikoną świętej Bożej rodziny, bo my chrześcijanie wierzymy w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a więc, że w świętą Bożą rodzinę, to ikoną tej świętej Bożej rodziny w jakiś sposób jest rodzina. Bo Bóg stworzył człowieka jako swoje podobieństwo, jako swoją ikonę. Czyli właśnie w rodzinie i w pewnych zależnościach, które relacjach, które w rodzinie występują, możemy widzieć w jakiś sposób analogiczny samą tajemnicę Trójcy nawet przy Najświętszej. Tak jak Chrystus mówi, że w tym rzuconym ziarnie widzimy pewną analogię Królestwa Bożego, które wzrasta i się rozwija, tak w stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże jako mężczyzny i niewiasty uposażonej w cud przekazywania życia możemy widzieć analogię Boga, bo Bóg zaprosił człowieka do dzieła stwarzania świata. I okazuje się, że ten właśnie dar jest niezwykłym darem, bo tego daru nie udzielił Pan Bóg i nie użyczył nawet największym aniołom w niebie. I to jest ciekawa rzecz. Biblia, objawienie o tym nigdzie nie wspomina, żeby aniołowie mogli przekazywać życie. Mało tego, Pan Jezus, kiedy zapytano go w pewnym momencie o konsekwencje ślubu siedmiu małżeństw kobiety, która miała siedmiu mężczyzn, siedmiu mężów, co będzie po śmierci w przyszłym życiu, Pan Jezus mówi, ci, którzy zostaną uznani i godni za życia, godni życia w tym życiu przyszłym, ci ani żenić się nie będą, ani za mąż wychodzić, albowiem będą równi aniołom w niebie. A więc tej władzy, czy nie będą też przekazywać życia. Będzie to inaczej. Nie wiemy, bo znowu tutaj dotykamy spraw duchowych i nie da się inaczej, jak tylko mówić obrazem, kochani. No tak samo, jak nie da się opisać miłości. No, nie odważyłby się nikt opisać miłości. Dopiero rozumiesz, co ktoś pisze o miłości, kiedy sam kochasz. Bo jest to związane z doświadczeniem twojego serca. Tak samo nie zrozumiesz cierpienia. Gdybyś nigdy nie cierpiał, to czytałbyś o czymś, czego nie rozumiesz, bo to jest związane z doświadczeniem człowieka. To w najgłębszej swojej istocie, w tajemnicy swojego serca doświadczasz bólu, cierpienia, zdrady. To jest związane z doświadczeniem Pana Boga, z doświadczeniem tej tragedii, tego dramatu. A więc tego się nie da opisać. To możemy poprzez analogię. Aha, ciebie boli głowa, mnie też kiedyś bolała, czyli to samo czujesz. Ach, tobie umarła mama, czyli przypominam sobie, jak ja straciłem moją matkę i wtedy mówię, bardzo ci współczuję, bo wiem, co to znaczy.
Był raj, w raju szatana nie było, ale było drzewo poznania dobra i zła i był grzech pierworodny. I właśnie, czy ten grzech ma konsekwencje również teraz?
Oczywiście. Cała tragedia i dramat ludzkości wydarzył się w raju. Kiedy Pan Bóg, oczywiście jest to również pewien obrazowy sposób rozumowania tego, co zostało nam objawione, także w ten sposób musimy na to wszystko spojrzeć, ale kochani, bo dostajemy już sygnał, że jest ważniejsza osoba od nas, jest Ojciec Święty i będzie za chwilę relacja.
Wrócimy do audycji po transmisji. Kontynuujemy temat rozpoczęty o 21.40. Czy okultyzm zagraża rodzinie? Naszymi gośćmi są misjonarze Świętej Rodziny, ksiądz Piotr Krupa i ksiądz doktor Bogusław Jaworowski, któremu oddaję głos.
Przed audycją doszliśmy do stworzenia człowieka i do grzechu. Było pytanie, co z grzechem pierworodnym i co z szatanem. A więc, kochani, tak jak na początku wspomniałem, człowiek został stworzony przez Pana Boga na obraz i podobieństwo Boże. Ten zamysł Boży, ten dialog, który się pojawia, wewnętrzny dialog w tajemnicy Bożej, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, by panował nad tym wszystkim, czyli nad całym dziełem stworzonym. I wtedy Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Wtedy też uposażył ich w święty fenomen, w dar przekazywania życia. Święty dar przekazywania życia, że zaprosił Bóg w ten sposób człowieka do dzieła współpracy, do współpracy w dziele stwarzania świata. Bo tak naprawdę każde życie ludzkie, które rozpoczyna się pod sercem matki, jest jakby nowym, stworzonym światem. To życie już nigdy nie będzie miało końca. Mówimy o kategoriach nieskończonych. Nigdy. Czyli mówimy o wieczności. Dlatego za to życie, które rodzice przekazują, muszą wziąć odpowiedzialność. To wspomniałem w telewizji, trwam, że nikt nas, kapłanów, nie zmuszał, abyśmy przyjmowali kapłaństwo, abyśmy zostali księżmi. Przyjęliśmy to zobowiązanie na siebie dobrowolnie, ale też nikt nikogo nie zmusza, żeby wchodził w związek małżeński, bo nawet z mocy prawa byłby taki sakrament nieważny, takie małżeństwo było nieważne. Nikt też nie ma prawa nikogo zmuszać do tego, żeby przekazywał życie, bo jeżeli już decyduje się na przekazywanie życia, to musi wziąć odpowiedzialność za to życie, które przekazuje. Przecież natura jest uposażona do przekazywania życia. To jak to ktoś powiedział, że to żaden wielki wyczyn samo życie przekazać, jeżeli natura jest uposażona do tego, ale wziąć odpowiedzialność za to życie, nadać mu sens, czyli wskazać Boga, wskazać wartości wieczne, wychować, to rzeczywiście już jest bardzo poważne i trudne zadanie i z tego zadania każdy człowiek będzie musiał zdać sprawę przed Panem Bogiem. Dochodzimy teraz do tego fenomenu również umieszczenia człowieka w raju. Żeby mówić o problemie zła w świecie, musimy dotknąć grzechu pierworodnego. Pan Bóg po stworzeniu umieścił człowieka w raju, w tym ogrodzie, który został zasadzony dla człowieka. Pan Bóg mówi: wszystko, dziecko, wszystko jest twoje. Czyli daje człowiekowi całą władzę nad tym rajem. Mało tego, daje jeszcze wskazówki, jak się poruszać, tłumacząc: dziecko, z wszystkiego możesz korzystać, możesz spożywać owoce z wszystkich drzew, ale uważaj, jest jedno, które ma owoce zatrute. Czyli Pan Bóg jeszcze daje jakby drogowskaz, jak się po tym raju poruszać. Tam się nie zbliżaj, dziecko, bo umrzesz. To nie jest taki autokratywny zakaz, nie, bo to moje. Pan Bóg daje wszystko. Dziecko, wszystko jest twoje. Ale uważaj, jak matka, która mówi: dom przecież jest dla dzieci, mogą chodzić gdzie są, ale tam się nie zbliżaj, bo tam jest ogień, tam się oparzysz. To nie jest, że matka ten ogień chce dla siebie, ona wie, że dziecko nie jest jeszcze do tego przygotowane, aby wyciągnąć rękę. Nie bierz tej, ta szklanka jest twoja, tej nie bierz, bo jest gorącej. A nie, dziecko się uprze i weźmie to. No i teraz co? Czy matka chciała, żeby on wziął w rękę tą gorącą herbatę? Nie. Ale poparzy się. No i niestety konsekwencje również tego oparzenia, w cudzysłowie, no dźwigamy do dzisiaj, tego oparzenia z raju, że człowiek wyciągnął rękę i tam jest coś ciekawe. Jest drzewo, które zostało nazwane drzewem poznania dobra i zła. Człowiek zgrzeszył przy tym drzewie. To właśnie przed tym drzewem ostrzegł Pan Bóg i mówił: dziecko, uważaj, jest tam drzewo, drzewo poznania dobra. Tam się nie zbliżaj, bo umrzesz. I co się okazuje? Że człowiek zostawił wszystko, a poszedł i wyciągnął rękę po owoc z tego właśnie drzewa poznania. Oczywiście tam się po raz pierwszy pojawia kusiciel, który przyjmuje postać węża, szatan, który podchodzi człowieka i do kobiety niewiasty mówi: czy to prawda, że Bóg zakazał wam spożywać z owoców drzew tego raju? A ona mówi: nie, możemy, tylko o drzewie poznania dobra i zła Bóg powiedział: nie wyciągajcie ręki, nie jedzcie, bo umrzecie. A mówi: wie Bóg, że nie umrzecie. Wie też, że kiedy spożyjecie, będziecie jak on znali dobro i zło. Czyli poznacie dobro i zło. Człowiek, kochani, jak Bóg, no zobaczcie, pycha. Człowiek zapragnął być jak Bóg. Szatan zwiódł człowieka dokładnie tak samo. On chciał być jak Bóg. Słyszymy to na górze kuszenia. Powtarza ten grzech, kiedy mówi do Chrystusa: wszystko jest moje i rzucę u twoich stóp za jeden gest. Upadnij przede mną, oddaj mi pokłon. Czyli chciał przez chwilę poczuć się jak Bóg. Jaki to musi być ogień, który trawi jego chore, grzeszne serce. Ten ogień pychy, żeby przez chwilę poczuć się jak Bóg. I tym samym zwiódł człowieka. Nie? Czyli wzbudził w człowieku pragnienie, które doprowadziło człowieka do zguby. Człowiek oddał się temu pragnieniu i poszedł, wyciągnął dłoń i spożył owoc i tą truciznę wprowadził w naturę. I od tego momentu grzech, ta trucizna, ten bunt względem Pana Boga, to złamanie zaufania Bożego, przecież Pan Bóg dał wszystko, uczynił człowieka wolnym i mówi: dziecko, wszystko jest Twoje. Dał jeszcze to wspaniałe ostrzeżenie. Kochani, chciałbym zwrócić uwagę na to drzewo, drzewo poznania dobra i zła. Co to jest dobro i zło? I co to jest poznanie? Dobro i zło i poznanie. Poznanie jest związane z wiedzą. Wiedza. Będziecie znali dobro i zło, czyli posiądziecie wszelką wiedzę. Będziecie tak jak Bóg posiadali wszelką wiedzę i dobrą i złą. Czyli człowiek zapragnął wiedzy, która w tym czasie jeszcze dla człowieka nie była dostępna. My nie wiemy, czy Pan Bóg by potem nie pozwolił spożyć z tego drzewa. My nie wiemy. Na tym etapie dziecko jeszcze nie było. Pan Bóg jednak dał możliwość, szanując tę wolną wolę, dał możliwość, że człowiek niestety wyciągnął tę dłoń. No i co? Zapragnął wiedzy. I kiedy będziemy rozważali okultyzm, to również on związany jest z pragnieniem wiedzy o siłach, o potęgach, o mocach, które przeklęte są i zakazane w Biblii. Czyli wchodzimy na teren wiedzy, która jest tak zwaną w cudzysłowie wiedzą tajemną, ale przed którą Biblia przestrzega, która jest niebezpieczna. Tak naprawdę to wiedza demonów, to wiedza, w której manifestują się siły właśnie demoniczne. Czyli dotykamy tak, że szatan zwyciężył z człowiekiem na drzewie wiedzy. Drzewie poznania dobra i zła. I zauważcie, kochani, jakbyśmy tylko spojrzeli na historię, to bardzo łatwo dojdziemy do tego, że wcale wiedza, którą ludzkość zdobywa, nie zawsze ta wiedza służy dobru. Że szatan nigdy z tego drzewa wiedzy nie zszedł. Że wiedza wcale nie jest mądrością. Mądrość jest darem Ducha Świętego. Mądrość jest tym ogniem Ducha Świętego, który sprawia, że człowiek wiedzę, którą zdobywa, czy wiedzę, którą zdobył poprzez wykształcenie albo poprzez sytuacje życiowe, doświadczenie życiowe, że ta wiedza właśnie potrafi wcale nie być mądrością, że ona może człowieka zgubić. I dowody tego mamy. XX wiek. Proszę bardzo. Ludzkość osiągnęła stopień rozwoju w niespotykanym do tego czasu stopniu i wcale się nie okazało, że stała się lepsza. Że ten XX wiek. Człowiek zaczął podbijać kosmos, zaczął tworzyć nowe technologie, które wręcz są genialne po ludzku patrząc. Że ten XX wiek wykreował najbardziej zbrodnicze systemy totalitarne. Że ten wiek wykreował dwie najstraszniejsze w historii świata wojny, gdzie zmechanizowano zabijanie człowieka. I w samym środku tego piekła musiał Bóg objawić tak zwany cud, fenomen miłosierdzia, czyli pokazać światu siostrę Faustyną. W samym środku tego kotła, pomiędzy jednym totalitarnym systemem, który rodził się na prawo naszej ręki, kiedy patrzymy w ocean, w morze, pomiędzy drugim, który rodził się na lewo, faszyzmem, a komunizmem. W samym środku daje wolność naszej ojczyźnie. Po co? Czy nie po to, żeby właśnie objawić to miłosierdzie pomiędzy dwoma najbardziej zbrodniczymi i krwawymi wojnami, jakie były. W samym środku Pan Bóg mówi o miłosierdziu. Wróćmy jednak, kochani, do naszego tematu. Czyli ta wiedza może dla człowieka również okazać się zgubna, jeżeli człowiek nie będzie posłuszny natchnieniu Ducha Świętego, jeżeli nie będzie modlił się o mądrość. Ta wiedza dzisiaj również potrafi niszczyć świat i niszczyć ludzkość. Wiemy, że stopień naukowy i wiedza to nie jest jeszcze mądrość. Że mądrość rzeczywiście połączona dopiero z wiedzą potrafi wydać wspaniałe i zbawienne owoce. A spotkałem kiedyś jakąś modlitwę, pisało starochrześcijańska: Panie Boże, broń mnie przed wykształconym głupkiem, bo on jest niebezpieczny dla świata. Coś w tym wszystkim jest. Bardzo mi się to spodobało. Broń mnie przed wykształconym głupkiem, bo jest on niebezpieczny dla świata i może ten świat zniszczyć. Rzeczywiście, człowiek, który posiadł wiedzę umożliwiającą zniszczenie świata, gdyby nie miał ducha mądrości, to mógłby ten świat zniszczyć. I kochani, idąc dalej,
po grzechu pierworodnym Pan Bóg mówi: Adamie, przeklęta jest ziemia z twojego powodu. Czyli konsekwencje grzechu zostały ściągnięte przez człowieka na ziemię. Pan Bóg nie przeklął człowieka. Za człowieka umarł na krzyżu. Pan Bóg nawet nie przeklinał ziemi, tylko mówił: ziemia jest z twojego powodu przeklęta. Czyli to ty swoim czynem dałeś władzę i ściągnąłeś przekleństwo, dałeś władzę demonom i ściągnąłeś przekleństwo na ziemię. To po grzechu pierworodnym, do grzechu pierworodnego człowiek był królem, miał władzę nad wszystkim, został stworzony, żeby panować. I tą władzę oddał szatanowi, zbuntowanemu duchowi, zbuntowanemu wojsku niebieskiemu. To po grzechu pierworodnym właśnie szatan butnie powie do Chrystusa, kiedy mówi do niego, pokazując mu cały stworzony ten świat, wszelkie bogactwa i królestwa, i mówi: moje one są, bo mnie zostały poddane i mogę z nimi zrobić, co chcę. Kto poddał? Nie Pan Bóg, to człowiek. Człowiek otrzymał od Pana Boga władzę wolnej woli i człowiek będzie decydował o wielu rzeczach. To człowiek będzie nawet wyznaczał granice Bożemu miłosierdziu. To jest ciekawa rzecz, że kiedy będziemy dotykali sprawy właśnie przebaczenia i Bożego miłosierdzia, zauważmy, że Pan Jezus zamknął ten klucz Bożego miłosierdzia w modlitwie Ojcze Nasz: i przebacz nam na tyle, na ile my przebaczamy drugiemu człowiekowi. Czyli to zostało zamknięte w rękach człowieka. To my będziemy wyznaczali. Pan Bóg będzie przebaczał nam tylko te grzechy, które my przed Nim uznajemy, które my będziemy przed Nim wyznawali. I teraz, jeżeli człowiek w swoim uporze pójdzie dalej i zapragnie tego, co Pan Bóg również na kartach Pisma Świętego zastrzegł i powiedział: tam nie wchodź, bo jest zło, to jeżeli człowiek mimo to złamie ten Boży zakaz i wejdzie w ten świat, to ściągnie na siebie również konsekwencje. No i kochani, nie ma się co dziwić, że po tym grzechu pierworodnym powstawały. Szatan zawsze małpował Pana Boga. Że zbuntowane wojsko niebieskie zawsze żądało kultu dla siebie, bo małpowanie Pana Boga polega na tym, że chce się tego samego, co przynależne jest Bogu. Na tym polega grzech właśnie szatana. I dlatego kultury demoniczne rozpoznajemy po tym, że duchy, które się manifestowały w tych religiach i kulturach, żądały dla siebie kultu czci, a ukoronowaniem demonicznego kultu była ofiara z człowieka. To była ofiara krwawa, złożona z człowieka. Te wszystkie cywilizacje, które miały te kulty demoniczne, szatan na pewno w nich był obecny. To on żądał dla siebie krwi właśnie człowieka. I znane są przecież te kultury. I tu dotykamy już tego wszystkiego, co zostało w Biblii nazwane po imieniu, co zostało zakazane. Jeżeli otworzymy Księgę Powtórzonego Prawa, ale też i w innych miejscach, to zauważymy, że są tak zwane kulty potępione w Starym Testamencie. I jeden z takich fragmentów, który szerzej omawia, to właśnie mówi, Bóg mówi do Mojżesza, kiedy Mojżesz ma wprowadzić Izraelitów do ziemi Kanaan, gdzie było mnóstwo różnych bóstw, kultów pogańskich, różnych praktyk okultystycznych, i Bóg mówi: kiedy wprowadzisz mój lud do ziemi, którą im daję, pamiętaj, nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał syna czy córkę przez ogień. Nie znajdzie, co to znaczy, że będzie składał dziecko w ofierze Molochowi. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał zaklęcia, gusła. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przywoływał zmarłych, kto by szukał kontaktu z duchami. Nikt, kto by pytał widm. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by dokonywał tych obrzydliwości, kto by wykładał i tłumaczył sny, bo wszystko to jest niegodziwością i obrzydliwością w moich oczach i z powodu tych obrzydliwości wypędzam te narody przed tobą. One słuchały wróżbitów i wykładaczów snu. Tobie nie pozwala na to Pan, twój Bóg. W innym miejscu Pan Bóg potem mówi o tych kultach potępionych, że jeżeli będziesz mi wierny i pójdziesz moimi drogami, będę ci błogosławił na tysiączne pokolenie. Ale jeśli dopuścisz się tych wszystkich obrzydliwości, jeżeli odwrócisz się od mojej drogi, to pamiętaj, grzechy ojców będę karał na synach aż do trzeciego i czwartego pokolenia. I tu jest dosyć duży problem z tą karą. Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo poważny problem. Dzisiaj teologowie nawet zastanawiają się, co to jest ta kara Boża. Czy to są konsekwencje naszych czynów? Czy Pan Bóg to jest ktoś, kto z biczem stoi i uderza? Nie. To nie jest, to kara bardziej widziana jest jako konsekwencje danego czynu. Tak jak na przykład ktoś jedzie samochodem, biorąc analogicznie sytuację z życia codziennego. Jedzie ktoś samochodem, wsiądzie po pijanemu za kierownicę i na zakręcie weźmie ze sobą trójkę dzieci i na zakręcie, gdzie trzeba jechać 60 na godzinę, pojedzie 140, wyleci z zakrętu, uderzy w drzewo, narobi sierot, kalek, jeszcze sam może nawet siebie zabije. I teraz ja na jednym cmentarzu podchodzi do mnie pan kościelny, który byłem na misjach świętych, który mówi, pokazując mi nagrobek, na nagrobku pisze: Bóg tak chciał. I ten prosty człowiek, wspaniały, mówi do mnie: proszę księdza, ja tego jakoś tak nie rozumiem. A ja mówię: dlaczego? Specjalnie, żeby troszeczkę tak zapytać, o co mu chodzi. A on mówi: proszę księdza, Pan Bóg chciał, to akurat był motor, żeby on, mówi, po pijanemu usiadł na motor, żeby jechał, mówi, jak wariat, żeby jechał na zakręcie, gdzie trzeba jechać, mówi, 40, żeby jechał 80 czy 90. Pan Bóg chciał, żeby on tak jechał szybko i żeby na tym zakręcie wyleciał. Coś mi tu nie pasuje. No i ten człowiek, rzeczywiście on czuł, że coś tu nie pasuje. Pan Bóg nie chciał. Pan Bóg dopuścił, szanując wolność tego lekkomyślnego człowieka. A on ściągnął konsekwencje swojego czynu na siebie. I jeżeli, nie daj Boże, wiózł dzieci, to również i na te dzieci. Dlatego, że one uczestniczyły w tym wypadku. Czyli czyn i grzech ojca miał konsekwencje, skutki na rodzinie. Niektóre konsekwencje pozostaną na bardzo długo. Ja myślę, że w świecie duchowym, jeżeli Pan Jezus posługiwał się często analogią i kazał nam widzieć obraz w tych prawach, które tu obowiązują, pewien obraz rzeczywistości duchowej, to jak najbardziej może to być podobnie. Że człowiek, nie że Pan Bóg każe, że stoi z biczem, tylko tak jest prawo duchowe Boże ułożone, że kiedy człowiek popełnia jakiś grzech, to tak naprawdę wchodzi na teren działania zła i ściąga na siebie jakby konsekwencje tego swojego czynu. I w ten sposób należy widzieć właśnie tą tak zwaną karę Bożą. Chociaż tutaj trzeba by jeszcze szerzej rozwinąć i troszeczkę inaczej powiedzieć, głębiej nawet. Ale nie ma czasu, musimy dojść do okultyzmu. I kochani, od tego momentu rzeczywiście, od sprowadzenia demonów w świat rozpoczyna się cała ta tragedia też ludzkości, no bo jednak złe duchy manifestują swoją obecność. Gdy chodzi o okultyzm, to najprościej mówiąc, tak, z naszego takiego chrześcijańskiego punktu widzenia, takiego chrześcijańskiego podejścia, musimy powiedzieć, że okultyzm to rzeczywiście jest swoista jakaś wiara. Że on polega na wierze, że we wszechświecie jest siła, czy są siły, energie, potencjały, nad którymi człowiek przy pomocy odpowiednich praktyk, tajemniczeń, obrzędów, rytuałów i inicjacji rzekomo może zapanować. I że te rytuały, obrzędy, inicjacje, kiedy będzie odprawiał, to ściąga te siły, ma nad nimi władzę i że te siły może wykorzystywać albo dla dobra, albo dla zła. Czyli że może czynić albo dobro, albo sobie je podporządkowywać. Że jest to pewna sprawność umysłowa, niektórzy nawet mówią psychiczna, która sprawia, czy daje człowiekowi siłę, aby te wszystkie energie i potencjały wykorzystywać dla dobra albo dla zła. Sposób wykorzystywania tych sił najczęściej można nazwać magią, tak zwaną magią, czyli dokonywaniem obrzędów po to, aby czynić dobro, aby czynić zło. Biała magia to te same obrzędy wykonuje się po to, aby ściągać na przykład, aby czynić dobro. To będzie wszelkie uzdrowicielstwo okultystyczne, to będą czary o powodzenie w biznesie, w firmie, to będzie wszelkie wróżenie, coś, co ma pomagać, to będzie odnajdywanie różnych przedmiotów zmarłych, to będzie diagnozowanie chorych, natomiast czarna magia, to będzie wykorzystywanie tych samych sił po to, aby człowieka niszczyć, aby sprowadzać na niego nieszczęście, aby nawet aż do śmierci włącznie. Taka magia demoniczna, okultystyczna, niektórzy, ci, którzy się tym zajmują, twierdzą, że mogą nawet ściągnąć śmierć na człowieka. Oczywiście to trzeba przez pryzmat też takich różnych innych teorii na to spojrzeć. Czy można, czy nie można, trudno nam powiedzieć. Na pewno ci ludzie wzywają mocy, jeżeli nawet nie są świadomi, to wzywają mocy demonicznych i te moce demoniczne jak najbardziej mogą się manifestować. Teraz, czy są siły i energie, nad którymi człowiek może zapanować? I czy może rzeczywiście nad nimi zapanować? Kochani, we wszechświecie na pewno jest wiele sił i energii, które jeszcze będą odkryte, ale w rozumieniu praw fizyki. Natomiast w rozumieniu praw okultyzmu to nie są żadne siły i energie. Bo jeżeli ja nad czymś mogę zapanować, wykonując jakiś obrzęd, albo poddając się inicjacji, to mówimy już o, wchodzimy na teren religii, świata duchowego. Bo jeżeli inicjacja to jest akt religijny, ja jestem inicjowanym, przyjęliśmy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, przyjęliśmy chrzest, bierzmowanie, poprzez sakrament chrztu staliśmy się chrześcijanami, uczniami Chrystusa, a więc inicjacja to jest pewien obrzęd religijny i w świecie okultyzmu, jeżeli my mówimy o inicjacjach jakichś, to znaczy, że wchodzimy w związek z jakimiś siłami, że tu już nie ma mowy o energiach kosmicznych, czy typu energia elektryczna, czy promieniowania jakieś, nie, że tu wchodzimy na teren, gdzie ktoś mnie rozumie, że ja się inicjuję i oddaję się temu człowiekowi, czy poświęcam mu część siebie, czy przymierze krwi z nim zawiązuje, rozumiemy, bo tu mówimy o jakimś obrzędzie. Podobnie, gdy chodzi o obrzęd jakiś rytualny, że ja ta siła dopiero wówczas zamanifestuje się, czy dopiero wówczas mogę ją wykorzystać, kiedy dokonam jakiegoś obrzędu, kiedy, no nie chcę tu instruktarzy podawać na antenie radia, bo po prostu nie o to tu chodzi, żeby potem mi ktoś, ja znam ludzi i wiem, że pójdzie i będzie sprawdzał, czy jemu to zadziała, bo zawsze tacy też są i tacy słuchają radia, że on zaraz pójdzie i będzie, dlatego nie chcę instruktarzy podawać, jak najdalszy jestem od tego, ale jeżeli ja mam zrobić jakiś obrzęd i dopiero ta siła się zamanifestuje, to znaczy, że ta siła mnie rozumie. No bo jak? No jak to inaczej? Nie, że ktoś mnie rozumie, że ja się staję wtedy kanałem jakimś przekazu tej siły, czyli staję się to rzeczywiście, staję się swoistym medium. I teraz, sił w rozumieniu okultyzmu nie możemy nazywać siłami kosmicznymi. W tym wypadku wchodzimy już na teren rzeczywiście świata duchowego i jak najbardziej Kościół tutaj od wieków naucza, Biblia o tym mówi, że jest świat zbuntowanych duchów niebieskich, które jak najbardziej manifestują swoją obecność, które jak najbardziej mogą manifestować swoje działanie, kiedy my wchodzimy w pewien związek z nimi. Nam się może wydawać, że my mamy nad nimi władzę i my je wykorzystujemy. Nie. Narzędziem jest, my jesteśmy narzędziem, którym one się posługują. A kiedy przyjdzie czas, to prędzej czy później szatan niszczy narzędzie, którym się posługuje. To jest kwestia czasu. Z praktyki duszpasterskiej Kościoła to widać, że ci, którzy próbowali wykorzystywać, to ściągali na siebie konsekwencje, a szatan działa jak mafia. Prędzej wykorzysta, a prędzej czy później narzędzie, którym się posługuje, szczególnie kiedy człowiek się chce się nawrócić potem i zerwać z nim, to wtedy dopiero to się objawia. I miałem takich okultystów na różnych spotkaniach, którzy mówili, że nie było problemu, jak wchodzili w jakiś świat tych energii i tego wszystkiego. Ale problem rozpoczął się, kiedy chcieli z tym zerwać. Mówi, nawet ujawniały się w nich jakieś nadzwyczajne zdolności. Ale potem zaczęło się dziać źle w domu. Dzieci zaczynały chorować na choroby, których nigdy nie było. Żona, mąż, bo często to tam, gdzie są więzy krwi, więzy sakramentalne, tam zaczynają być problemy. A więc, ale oni nie, oni czuli się dobrze. Dopiero w momencie, kiedy chcieli zerwać z tym wszystkim, nagle okazywało się, że wtedy wokół nich coś zaczynało się dziać, że słyszeli głosy, że wtedy w domu zaczynało się coś dziać, że nawet przesuwały się meble, było słychać głosy, jakąś czyjąś obecność. To są świadectwa ludzi, którzy byli w okultyzmie i którzy rzeczywiście z tym mieli bezpośrednio do czynienia.
I może jeszcze w paru słowach, czy jest szansa, żeby się przed tym uchronić, siebie, swoje dzieci?
Oczywiście, że jest szansa. No, porządne chrześcijańskie życie to nie ma żadnych wątpliwości, że nawet w książkach okultystycznych ci operatorzy okultyzmu twierdzą, że uważajcie z wierzącymi chrześcijanami. Spotkałem takie opracowanie, uważajcie, bo ich magia, oni uważają, że to jest nasza magia, że ich magia jest mocniejsza od naszej. I czasem to, co my chcemy na nich ściągnąć, wraca do nas i niszczy nas samych. Zresztą tak mówi też Pismo Święte, gdy chodzi o przekleństwo, że nie wolno, zakazuje Biblia przekleństwa. Przekleństwo to jest jedna z takich prostych formuł okultystycznych, tak zwane złorzeczenie. Ludzie się nie zastanawiają, że wtedy stają się narzędziem zła. Pan Jezus zakazuje złorzeczenia. Panie Jezu mój, módlcie się, nie odpłacajcie złem za zło, módlcie się za waszych nieprzyjaciół. Ja kiedyś tego nie rozumiałem, o co tam chodzi, a to chodzi o prostą rzecz, żeby samemu nie stać się narzędziem w ręku zła, nie zrodzić w swoim sercu zła, nie przywoływać demonów, żeby zniszczyły drugiego człowieka, bo jeżeli ktoś w swoim uporze pozostaje i przekleństwem szafuje, to niech od tego przekleństwa sam zginie, tak? Tak spotkałem w jednych z opracowań, że, powołujących się na Biblię, że tak jest w Biblii, że skoro tak się upierasz w zatwardziałości swojego serca i tym przekleństwem szafujesz, czyli złorzeczysz drugiemu człowiekowi, to sam od tego złorzeczenia zgiń. Czyli tak jakby Pismo Święte dawało możliwość demonom, że skoro ty chcesz je wykorzystać dla tego, żeby zniszczyły drugiego człowieka, nieszczęście ze sławy, to niech one wrócą i ciebie zniszczą. Dlatego Pan Jezus mówi, módlcie się za nieprzyjaciół i za tych, którzy was prześladują, a wtedy węgle żarzące kładziecie im na głowę. Odwołujcie się do sprawiedliwości Bożej, oddajcie ich mojemu sądowi. To jest właśnie droga chrześcijańska, a nie, żeby stać się, nie odpłacajcie złem za zło.
Drodzy Państwo, czas nieubłaganie posuwa się do przodu, także zapraszamy teraz Państwa do kontaktu telefonicznego, a później po chwili muzyki garść informacji.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056 i dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56. Proszę Państwa, jest czas właśnie podawania ogłoszeń, więc szybciutko podam, że od 25 do 27 kwietnia są rekolekcje spotkania małżeńskie w Szczecinie, w Tarnowej, w Warszawie i zgłoszenia w Szczecinie przyjmują Państwo Piotrowscy, telefon 091 486 2301. 091 486 2301 w Tarnowie Państwo Mączarowscy, telefon 014 624 0429, powtarzam 014 624 0429, a w Warszawie Państwo Stańczykowie, telefon 022 643 96 70, powtarzam 022 643 96 70. Przepraszam, że tak szybko, ale mam mało czasu.
Zapraszamy na kolejną audycję za tydzień, 22 kwietnia. Rodzina miejscem ewangelizacji. Audycja związana z pierwszą komunią świętą naszych dzieci. Temat poprowadzi ksiądz dr Andrzej Wachowicz, moderator Krajowy Ruch Domowy Kościół. Jeszcze poproszę o informację księdza Piotra Krupy.
Ja raz jeszcze podam adres, na który można pisać, aby otrzymać płyty z rekolekcjami, z konferencjami księdza doktora Bogusława Jaworowskiego. Podaję więc ten adres. Misjonarze Świętej Rodziny, ksiądz Bogusław Jaworowski, ulica Klasztorna 2, 62 530 Kazimierz Biskupi. Ksiądz Bogusław Jaworowski, ulica Klasztorna 2, 62 530 Kazimierz Biskupi.
O apostolat Margaretek można pytać swojego księdza proboszcza, ewentualnie znaleźć w internecie, jest dużo na ten temat informacji, ale odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Patryk z Jarocina się kłania. Ja mam takie pytanie, bo mam w rodzinie taki przypadek, mam taką osobę, która była na takim spotkaniu, gdzie był w cudzysłowie uzdrowiciel Reiki i on nakładał biopole na głowę, tam leczył niby że na głowę i moja właśnie z rodziny kuzynka była na takim spotkaniu i poprosiła go, żeby takie biopole wytworzył nad jej głową. Co się okazało? Okazało się, że po pewnym czasie zaczęła ją bardzo mocno boleć głowa i zastanawiam się, czy jakie są konsekwencje tego właśnie wytworzonego biopola. No i właśnie co taka osoba powinna zrobić? Gdzie się powinna udać? Co zrobić? Może wszystko było dobrze, ale po pewnym czasie później zaczęła ją strasznie mocno boleć głowa i ta osoba, widzę, że ona nie jest jakby sobą. O.
Rozumiemy, panie Patryku. Proszę posłuchać nas na antenie z Panem Bogiem.
Panie Patryku, dziękujemy za to pytanie. Jakby to najprościej wytłumaczyć, cała ingerencja duchowa może się dokonać na różne sposoby, ale takim głównym sposobem i najgłębsza ingerencja duchowa może dokonać się wówczas, kiedy człowiek otwiera się wolitywnie na zło. Pan Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną i wolną. Rozum i wolna wola to są dwie władze duchowe główne. Oprócz tego mamy tak zwane władze niższe, które niektórzy teoretycy czy teologowie życia wewnętrznego nazywają zmysłami wewnętrznymi. To jest pamięć i wyobraźnia. Niektórzy jeszcze z wyobraźni wyróżniają tak zwaną fantazję, czyli tę część bardziej kreatywną wyobraźni. Jednak tym, co rzeczywiście upodabnia nas do Pana Boga, jest rozum i wolna wola, że jesteśmy istotami rozumnymi i wolnymi. Z rozumem związana jest władza poznawcza i władza sądzenia. Z rozumem. To rozum właśnie, z rozumem kontaktuje się z drugim człowiekiem. Rozumem wymieniam myśl. Natomiast wola akceptuje to, co się rodzi w moim sercu, albo odrzuca. To wola jest tą bramą duszy. I gdy chodzi o nigdy tych dwóch władz duchowych nie wolno nikomu poddawać pod kontrolę. To są dwie władze. Tylko Chrystus może mieć kontrolę nad tobą, gdy chodzi o Bóg, gdy chodzi o rozum i wolną wolę. I teraz rozum otrzymaliśmy właśnie po to, żeby poznawać rzeczywistość, żeby ją oceniać, bo z rozumem jest związana również władza sądzenia. I rozumem, jeżeli nie możemy czegoś rozpoznać rozumem, a mamy chcieć, czyli otworzyć wolę, że coś we mnie ma wejść albo coś ze mną ma zacząć się dziać, to skąd ja wiem co? Jeżeli nie ma tutaj doświadczenia chrześcijańskiego, coś się dzieje, ktoś ma jakąś praktykę. Jakie biopole? Skąd wiem, że to jest jakieś biopole? Kiedy Reiki jest już na wielu serwerach chrześcijańskich, tutaj odwołuje się, wystarczy w internecie wyszukać Reiki i serwery chrześcijańskie, tam jest pięknie wytłumaczone, jaki to jest sposób channelingu, czyli tak zwanego kanałowania, gdzie osoba, która kładzie Reiki, staje się kanałem przepływu tak zwanych kosmicznych energii i wtedy te energie jakby przepływają, bo ty stajesz się tym medium, przez które one przechodzą i możesz ingerować w człowieka. No co tutaj mówimy o energiach, kiedy ja, ta energia we mnie jakby nie wejdzie, jak ja nie chcę, żeby ona we mnie weszła. To znaczy, że ona mnie rozumie.
Bo prąd elektryczny, czy ktoś chce, czy nie chce, to jeżeli, prawda, mu przyłożę, to po prostu skutek będzie, go kopnie. Nie? Jeżeli na gorącym kogoś posadzę, to czy on chce, czy nie chce, to sobie tyłek oparzy. No, po prostu. No, to tak trzeba by powiedzieć już najprościej, żeby to zrozumieć, ukochani. Dlatego gdy chodzi o wszelkie praktyki uzdrowicielskie, one nieraz są bardzo dziwne. Ja tutaj mam wiele, wiele zastrzeżeń, bo od wielu, wielu lat szukam jednego przypadku w chrześcijaństwie, żeby któryś z naszych świętych, a mieliśmy niesamowitych, którzy w imię Chrystusa rozkazywali i ludzie wstawali. Mieliśmy takich, gdzie świadectwa są, że nawet wskrzeszali zmarłych. Ale żaden z nich nie rozumiał i nie praktykował uzdrowicielstwa, że on ma w sobie jakąś moc, jak to Amerykanie mówią, jakiś tam power, i że on tę moc teraz ktoś, który ma coś, może wysłać i wepchnąć w drugiego człowieka, że wdmuchnie go wręcz w tego drugiego człowieka. Nie, nie, chwileczkę, czegoś takiego nie było w chrześcijaństwie. Nie znam. Może ktoś zna takiego świętego, ja nie znam. Wszyscy inni w chrześcijaństwie dar uzdrawiania z modlitwy jest rozumiany jako dar modlitwy za chorego. Ja, Bóg i drugi człowiek. Jeżeli pomiędzy nami zabraknie Pana Boga, to po prostu to już nie jest chrześcijaństwo.
Kolejny telefon mamy, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica, Janusz z Lublina. Serdecznie dziękuję za to piękne, taką katechezę, wyjaśnienie istoty grzechu pierworodnego. To jest zawsze potrzebne, czego jakoś się mało, o czym się mało mówi, mało rozumie. Jeśli dobrze rozumiem, to po grzechu pierworodnym w człowieku zostały spaczone władze, prawda, różne władze, między innymi, no nie wszystko oczywiście, nie cała natura, ale w dużym stopniu tak. I takie może krótkie pytanie. Spaczone chyba też zostało jakieś takie zaufanie do Pana Boga. Człowiek sam niejako mieć tą wiedzę, chce znać jakby przyszłość w sensie takim, że planuje, że chce coś, a natomiast nie chce jakoś tak zdać się na Pana Boga. Tymczasem, że nie jest przecież Panem nawet i dzisiaj, dnia jutrzejszego. Jest taki piękny fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, który mi tak bardzo jakoś zawsze pomaga i jakoś tak wracam. To jest 6:29-30, kiedy Pan Jezus mówi, że nie martwcie się o dzień jutrzejszy, bo dzień jutrzejszy będzie się sam o siebie martwił, dosyć ma dzień swojej biedy, prawda? Czy Księdza chciałem zapytać, czy powiedzmy to, co mamy, jeśli chodzi o powiedzmy zaufanie do Pana Boga, to, co w modlitwie jest powiedziane Ojcze Nasz, że bądź wola Twoja i chleb naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nie jutro, tylko dzisiaj. Czy takie właśnie zaufanie związane z, no, takie pełne zaufanie, jeśli chodzi o przyszłość, czyli jest właściwym podejściem chrześcijańskim w kontekście właśnie tych słów Chrystusa, nie martwię się o dzień jutrzejszy, prawda?
Rozumiemy, panie Januszu, zrozumiałem chyba pytanie.
Tak.
Także już odpowiadam.
Serdecznie dziękuję. Wyłączyć się, czy...
Wyłączyć się, tak, wyłączyć się.
Serdecznie dziękuję, Bóg za twoje
zaufanie. Panie Januszu, chyba, że pan jeszcze tam na chwilę...
Może
się pan wyłączyć. Dobrze, dziękujemy. A więc już tłumaczę, gdy chodzi o to zaufanie do... Oczywiście, że okultyzm i w ogóle wszystko z tym związane, no ma coś zasadniczego, tam jest zasadniczy sprzeciw przeciwko Panu Bogu, bo tam jest właśnie pragnienie tej wiedzy, która człowiekowi nie jest przynależna, tej wiedzy nadzwyczajnej, wiedzy nadprzyrodzonej, wiedzy tajemnej, gdzie poprzez różne praktyki chce się zmusić niejako Pana Boga, żeby udzielił nam wiedzy, która jest poza naszym zasięgiem, i wchodzimy na teren, gdzie możemy zostać zwiedzeni, oszukani, i wchodzimy na teren działania duchów, które jak najbardziej mogą zwieść człowieka. My patrzymy na to, mówię, z chrześcijańskiego punktu widzenia, a wierzymy, że chrześcijaństwo jest religią objawioną, że w Kościele jest prawda, że my jesteśmy grzesznikami, my jesteśmy ludźmi słabymi, ale prawda jest, głową Kościoła jest Chrystus, i albo jest On słowem Ojca wypowiedzianym do nas, albo nie. Jeżeli jest ostatecznym słowem Ojca, no to wtedy musimy uznać, że Chrystus mówi do nas prawdę. I teraz nie troszczcie się zbytnio o dzień jutrzejszy. Rzeczywiście, Pan Jezus nawet mówi więcej. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Dlaczego dzisiaj ludzie szukają wszystkiego, a nie Królestwa Bożego? Właśnie, to jest ciekawa rzecz, nie? Wszystkiego szukają, a Królestwa Bożego nie. A Chrystus Pan mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego. i rzeczywiście wszystko będzie wam przydane. Gdyby ludzie naprawdę szukali Królestwa Bożego, gdyby żyli według tych 10 słów, które Bóg wypowiedział do człowieka, które są, można zapisać na jednej kartce, świat by wyglądał inaczej. No ale po grzechu pierworodnym słusznie pan zauważył, że nastąpiło pęknięcie, wręcz rozdarcie tej natury. Przed grzechem pierworodnym wszystko wskazuje na to, że to duch miał władzę nad człowiekiem, nad ciałem człowieka. To ciało było podporządkowane. To właśnie ciało było, to fizyczne, było posłuszne duchowi. A po grzechu Pan Bóg pięknie mówi: Adamie, przeklęta jest ziemia z twojego powodu. Odtąd w pocie czoła będziesz pracował i wyrywał z niej pożywienie, a ona będzie ci rodziła oset i cierni. Przecież mało kto myśli o tym w ten sposób i zastanawia się, że nasze ciało to też proch ziemi. Że my w naszym ciele dźwigamy konsekwencje grzechu pierworodnego. Jeżeli prawdziwym pokarmem nieśmiertelności będzie miłość, to wypracowując pokarm miłości, trzeba będzie się bardzo ciężko napracować. Nie tylko ten chleb powszedni, który my spożywamy, ale my musimy patrzeć na ten chleb nieśmiertelności, na ten prawdziwy pokarm, który da nam życie wieczne. A więc, żeby wypracować miłość, to trzeba się nieźle upocić. Widzimy to w życiu mistyków i świętych, gdzie całymi latami żyli w głębokiej ascezie, w wierności Panu Bogu i to w upokorzeniu i dochodzili do rzeczy wielkich. Czyli jak trzeba było mocno wziąć w karby tego osiołka, to ludzkie ciało, żeby nad nim w pełni zapanować. A dzisiaj hołduje się ciału, a element duchowy nadprzyrodzony jest praktycznie w ogóle eliminowany. Wszystko jest skierowane ku ludzkim tym pragnieniom tej miłości własnej, tego egoizmu. Wszystko, co świat serwuje, jest skierowane do tego elementu przyrodzonego. A gdzie jest element nadprzyrodzony w człowieku? Gdzie jest dusza? Gdzie jest świadomość odpowiedzialności przed Panem Bogiem? Przecież, a dlaczego w ogóle nauka nie chce zajmować się badaniem zjawisk duchowych? Przecież ja jestem przekonany, że szłoby udowodnić, że świat duchowy istnieje. Dlatego, że manifestacje duchowe są obecne we wszystkich religiach i kulturach. Że istnieją pewne związki przyczynowo-skutkowe, które szłoby wykazać i że naukowo by szło udowodnić, że świat duchowy istnieje. Tylko właśnie, co wtedy? Że nie jesteśmy sami. Rozumiemy? Że dlatego ja myślę, że to jest jedno ze zwycięstw szatana, że zepchnął właśnie tę wiarę w świat duchowy w sferę religijności. Wtedy jakby nauka nie chce się tym zajmować.
I wypycha cały czas, prawda? I cały czas. To
oczywiście.
Nie uświadomione może być to przez nas, a jesteśmy w ten sposób jakoś kuszeni i w na złą drogę no, ściągani, prawda?
Oczywiście.
No. Dziękujemy.
Jeszcze jedno troszeczkę pytanie. No. Czy te akty strzelistyczne przeciwko szatanowi, takie, no, które są rozpowszechniane zwłaszcza przez Michalitów, czy one są skuteczne w sensie takim, no...
Modlitwa do świętego Michała Archanioła.
Jak najbardziej.
Tak, tak, tak,
tak. Panie Janusz, dajmy też troszeczkę innym. Dobrze. Dziękuję za to, się proszę już rozłączyć. Natomiast ja już na antenie dopowiem. A więc jak najbardziej, wszystko, wszelkie akty strzeliste, przecież praktyka duszpasterska Kościoła wypracowała, pierwsi chrześcijanie wypracowali, to się rodziło na doświadczeniu, to pierwsi chrześcijanie mieli świadomość fenomenu i władzy Chrystusa, że w imię Chrystusa rozkazywali złym duchom i one wychodziły. To w imię Chrystusa przełamywali moc zaklęć demonów, to błogosławili nawet pokarmy poświęcone bożkom i spożywali, bo wierzyli, że moc Chrystusa oczyszcza właśnie to, co nawet jeżeli by coś było. Przecież oni żyli w środowiskach przepełnionych okultyzmem. Oni żyli w kulturach, które tętniły tymi wszystkimi wierzeniami i praktykami. Oddawali często za to życie, nawet za ziarenko kadzidła, które wystarczyło rzucić w ogień, który płonął przed bożkiem pogańskim. Szli na śmierć. Tacy byli nasi. Oni będą naszymi sędziami. Oni będą nas rozliczali z wiary. To...
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mieczysław Guzewicz. Może to nie będzie pytanie, ile raczej taka chęć podzielenia się refleksją, że niewątpliwie ilość tych zagrożeń duchowych, które w tej chwili spadają na rodziny, na małżeństwo, bardzo się intensyfikuje. Niesamowicie się intensyfikuje, nawet z powodu naszej naiwności, naszej niewiedzy. Dlatego myślę, że bardzo ważne jest, aby dawać możliwość wzmacniania się od wewnątrz małżeństwu i rodzinie. Wszelkie działania, które są na to skierowane, wzmacniania się od wewnątrz, aby się uodparniać, aby się bronić przed tym. I chciałem tu jedną z takich form zaproponować. Zbliża się kolejny tak zwany długi weekend od 1 do 4 maja. W pięknym miejscu w Trzęsaczu nad morzem ksiądz Stanisław Krzyżanowski zaprasza na rekolekcję małżonków i rodziny chcących pogłębić rozumienie istoty małżeństwa, wielkości, świętości, właśnie jako fundamentu, który jeszcze intensywniej będzie pozwalał chronić małżeństwa i rodziny. Takie rekolekcje odbywają się właśnie tam w Trzęsaczu od 1 do 4 maja. I chętne osoby zapraszamy. Ksiądz Stanisław Krzyżanowski zaprasza do ośrodka, a kontakt z nim jest następujący. Telefon 091 384 79 82. Jeszcze raz powtórzę. 091 384 79 82 lub telefon komórkowy 607 272 737. Jeszcze raz, 607 272 737. Ksiądz Stanisław Krzyżanowski zaprasza do Trzęsacza w długi weekend od 1 do 4 maja. Szczęść Boże, Mieczysław Guzewicz.
Z Panem Bogiem dziękujemy.
Szczęść Boże, dziękujemy. Oczywiście, że trzeba pogłębiać świadomość małżeństwa, rodziny, bo jest to jedyny doskonały i wspaniały fundament, na którym trzeba budować cywilizację. To rodzina. To jest zamysł Boży względem ludzkości. Nie inaczej. Pan Bóg stworzył człowieka, ale jako właśnie rodzinę, jako mężczyznę i niewiastę, których uposażył w fenomen i cud przekazywania życia istotom rozumnym. Ukochani, to dlatego właśnie rodzina, która jest ikoną Pana Boga, jest tak niszczona teraz przez szatana. W zasadzie wszelkie świętości udało się sponiewierać. W zasadzie wszystko udało się już szatanowi ośmieszyć. Czy udaje się ośmieszać? Jedynym fundamentem, który jeszcze w miarę się trzymał, jest rodzina. Ona udowodniła swoją wartość w różnych cywilizacjach, w różnych religiach, że jest tym fundamentem. Dlatego teraz próbuje się ją zniszczyć, próbuje się strukturalnie zniszczyć, próbuje się prawnie zniszczyć. No i to jest od początku. Szatan zaczyna niszczyć rodzinę od niszczenia i funkcjonowania świętego daru przekazywania życia. To ten dar też upodabnia człowieka do Pana Boga. Demony nie mogą życia przekazać. Dlatego ingerencja duchowa idzie od samego początku, właśnie gdy chodzi o funkcjonowanie daru przekazywania życia. Tak rozpoczynał się zawsze atak na cywilizację. Od bogiń, od Asztart, od bogiń płodności. Tak przychodziły po kolei potem wielkie upadki różnych cywilizacji. Ja spotkałem dziś ciekawe opracowanie, już sobie nie przypominam, ale to tak z 10-15 lat temu, któryś z filozofów pogańskich, już nie pamiętam który, mówił, ostrzegał, żeby nie rozbudzać kultu bogiń płodności, tak zwanych Asztart, bo one was zniszczą. Bo to rzeczywiście to była tak zwana prostytucja sakralna, to były wszelkie różne rytualne oczyszczenia, rzekomo religijne w rytualnych aktach seksualnych. I tak 50 do 70 lat po rozbudzeniu tych bogiń płodności cywilizacje chyliły się ku upadkowi, no bo nastąpiła całkowita destrukcja moralna społeczeństwa. Oczywiście przychodziły choroby, potem wszystkie inne rzeczy. A więc od tego rozpoczyna się atak. I dzisiaj, kiedy patrzymy na świat, to też to życie ludzkie, że jest zagrożone już pod sercem matki, że nawet w parlamentach świata przegłosowuje się życie ludzkie, że ośmiesza się, że próbuje się odciągnąć przekazywanie życia od rodziny, od małżeństwa, że są dzisiaj kraje, czytałem kiedyś też statystyki, że są kraje, czy są w Kanadzie prowincje, gdzie 70-80% dzieci rodzi się poza rodzinami. Poza rodzinami. Rozumiemy? Czyli one nigdy nie będą widziały ojca kochającego matkę. Oni nigdy nie będą widziały matki, która wyznaje miłość ojcu. Czyli co my dajemy tym dzieciom? Są takie nawet już programy edukacyjne, chyba Fronda, czy któreś tam z tych chrześcijańskich wydawnictw to wydawała. Na różne tego typu tematy. A więc tak rozpoczyna się atak. Dzisiaj prawnie próbuje się ośmieszyć. Dlatego to przegłosowywanie małżeństwa i rodziny w parlamentach świata, że zmienia się definicję. Ja byłem w Kanadzie, kiedy zmieniano konstytucyjnie definicję małżeństwa i rodziny. I dzisiaj będą następne głosowania, że człowiek, kiedy zagłosuje nad czymś takim jak prawo Boże, to przegrywa, to jest klęska. Bo jeżeli raz przegłosujemy prawo Boże, to znaczy, że nad tym można głosować. Czyli następnych 10 diabeł kiedyś wstawi i zagłosują inaczej. Rozumiemy, że poddają głosowaniu wszystko teraz. Wolno zabić dziecko pod sercem matki gwałtu, no to 10 innych, no skoro gwałtu można, to wolno inne. To wolno, prawda, zabić ze względów społecznych. To wolno potem zabić na każde życzenie. Nie? I tak w końcu dochodzi się do sytuacji, że praktycznie niszczy się życie ludzkie, które się rodzi.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mirek z Kościerzyny mówi.
Prosimy.
Ja chciałem się zapytać taką sprawę. Kupiłem książkę Zabawy z szatanem. Tam są te symbole satanistyczne. Ale ja się interesuję w tym względzie, że ja chcę wiedzieć po prostu, jak gdzieś spotkam jakieś coś, to żeby jej porównać i co to te znaki satanistyczne, żeby wiedzieć, o co chodzi.
Ja nie znam tej pozycji. Zabawy.
Taką ulotkę mam i takie znaki tam, te wszystkie znaki satanistyczne. Nie ma imprymatur.
Przez kogo to jest wydane i kto to wydał? Bo to trzeba zobaczyć jeszcze, kto to napisał.
Już.
I czy jest imprymatur?
Wydawnictwo Pojednanie.
Pojednanie.
Uniwersalna nazwa. Wszystko można zmieścić.
A autor?
Moment. Russo chyba.
No to jakieś tłumaczenie jest. Bo jest książka Znaki naszych wrogów. Trzeba też wiedzieć i co się czyta i z jakiego źródła. Jeżeli mógłbym o czymś rzeczywiście powiedzieć, zachęcić, to jest literatura chrześcijańska na temat działania złego. Chociaż ja nie zachęcam, żeby czytać, żeby w tym się pasjonować, bo sama wiedza na temat zła też może dla człowieka wcale nie być aż taka dobra. Trzeba wiedzieć, że te zjawiska są katecheza, że to jest niebezpieczne, że tam na ten teren się nie wchodzi, bo są ludzie wrażliwi, którzy nie powinni na ten temat za dużo czytać, bo potem szatan przychodzi poprzez strach, próbuje zniszczyć. Wiadomo, że ja w dzień jestem odważny, a przychodzi noc i muszę pozostać w samotności, w ciemności sam. Są różne konstrukcje psychiczne. Ja też pierwsze konferencje też kiedy głosiłem, widziałem, że nie wszystko mogę mówić, że trzeba jednak nie demonizować tego świata, że człowiek nadbudowuje, ktoś ma bogatą wyobraźnię. Są ludzie, którzy nie mogą na przykład oglądać horrorów, filmów jakichś strasznych, bo potem mają jakieś lęki. Także, że jeżeli mógłbym odesłać to do takich właśnie książek, które fajnie ten temat opisują. W języku polskim na pewno wydawnictwa księdza, no chociażby Aleksandra Posadzkiego, wielokrotnego tutaj też rozmówcy w Radiu Maryja czy w telewizji Trwam. To jest tak dosyć profesjonalnie i fachowo, bo ten kapłan rzeczywiście od strony profesjonalnej się tym zajmuje. Czy w języku polskim jest książka chociażby trzy są książki Gabriela Morta, Egzorcysty Kurii Rzymskiej, to jest Wyznania Egzorcysty, nowe wydania Egzorcysty, Egzorcyści i Psychiatrzy. Są książki ojca Jacques'a Verlaine, są te charyzmatyczne wydawane przez chrześcijańskie wydawnictwa. Tam możemy się dowiedzieć.
Księdza Andrzeja Zwolińskiego.
Oczywiście, też.
Tak, ale mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Leonarda z Warszawy. Nie wiem, chciałam zapytać, czy masaż świątyni sakralny Majów, który się odbywa na ołtarzu, czy to jest, i wtedy ta masażystka mówi, że dotyka Boga, czy to też się mieści w tym okultyzmie?
No nie znam tego zjawiska.
Masaż sakralny na ołtarzu, już sam opis jest
jakiś taki podejrzany, śliski na
nie,
ołtarzu.
Nie, no jest normalny stół do masażu, pokój jest urządzony tak po hawajsku,
Na pewno to, bo to trzeba znać ten podtekst religijny, z czym to się wiąże, skąd to się wzięło, no bo nazwy często są egzotyczne, atrakcyjne jakieś, ale co to za pani jest, jaką ona tam ma świadomość tego?
No to jest psycholog, który jest wykształcony we wszystkich tych metodach, jakie ze wschodu tutaj, z zachodu przyszły do Polski.
Ja nie wiem, ja jestem zawsze bardzo ostrożny, gdy chodzi o jakieś takie dziwne nazwy i dlaczego to ma być akurat taka nazwa, czyli ona do czegoś musi się odwoływać, a więc tutaj już ja już mam niepokój, jak już słyszę nazwę, która do czegoś się odwołuje, co nie jest chrześcijańskie. Nie,
to jest wyraźnie, ona się odwołuje do tych praktyk Majów. No.
Czyli ja bym sobie dał spokój.
Pogańskie.
Tak.
Bo nawet jeżeli coś jest skutecznego, bo to może być masaż skuteczny w danym momencie,
efekt,
to nie znaczy, że jest dobry dla ducha.
Oczywiście. No, przecież uzdrowicielstwo okultystyczne polega na tym, że jak najbardziej szatan może zamanifestować swoją obecność i na przykład może okultysta zdjąć ból z głowy w jednej chwili nieraz. Tylko, że konsekwencje tego mogą być potem takie, że przeniesie symptomy choroby i dzisiaj ci pomógł na ból głowy, a za miesiąc czasu przychodzisz z rakiem wątroby albo twoje dziecko zaczyna chorować. Ja często spotykałem takie rodziny, gdzie ktoś zaczął przez uzdrowicieli przechodzić i potem cała rodzina przeszła, pomimo że wcześniej byli zdrowi, że wszyscy korzystali z pomocy uzdrowicieli. Także tutaj byśmy widzieli to od tej strony.
Dziękujemy bardzo.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj na antenie Radio Maryja dużo właśnie mówiło o zagrożeniu.
Można imię pana wyznać?
Tak, i mówi Janusz z Gorzowa.
Prosimy bardzo.
Na antenie Radio Maryja dużo mówiło tutaj właśnie o zagrożeniu rodziny, małżeństwa. Ja może chciałem nawiązać do tego tematu. Ostatnio w naszej Polsce szerzy się plaga zbrodniczych rozwodów, które są celem właśnie z atak na małżeństwo, rozwiązanie małżeństwa i rodziny. Właśnie trzeba się zastanowić, kto za tą plagą stoi, kto tym wszystkim kieruje. Ostatnio w naszej Polsce jest ogromny wzrost rozwodów, gdzie bardzo szybko niszczy narzeczenie, na salach sądowych szybko są rozstrzygane rozwody, a osoby, które bronią małżeństwa, wierności przysiędze małżeńskiej, są strasznie atakowane, zaciekle, więc zajadle. Teraz chciałem takie pytanie, żeby właśnie tu ojciec właśnie może rozszerzył ten temat, bo ktoś za tym stoi, ktoś tym kieruje. Dlaczego jest taka zajadłość ataków na osoby, które bronią świętości, nierozwolności małżeństwa, czy na salach sądowych, czy w codziennym życiu? Jest straszny atak na takie osoby. Chciałem bardzo prosić o takie rozwinięcie tego tematu.
Dziękujemy, panie Januszu.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Z Bogiem.
No więc zawsze tym, który atakuje i który będzie niszczył rodzinę i świętość, i w ogóle sakrum, no jest ten, który jest przeciwnikiem Pana Boga i który chce zniszczyć w nas obraz Boży. Natomiast oczywiście on zawsze posługuje się ludźmi. Dzisiaj no, kondycja człowieka jest bardzo słaba. My to widzimy, doświadczamy tego również w naszych środowiskach kapłańskich. My widzimy, jakie pokolenie młodych ludzi, jak trudno, z jakich rodzin trudnych, czasem wręcz nieraz patologicznych nawet młodzi księża przychodzą. I teraz my byśmy chcieli, żeby to byli święci ludzie, żeby oni mieli rzeczywiście w sobie takiego Bożego Ducha, żeby czynili cuda, a przecież my rodzimy się na łonie normalnych polskich rodzin. Nie innych. I jaka jest kondycja rodziny, tacy i my będziemy. A że dzisiaj młody człowiek rzeczywiście no, pochodzi z takiej też rodziny, często osłabionej, gdzie te wartości chrześcijańskie nie do końca były pielęgnowane, kiedy dodatkowo pójdzie do jakiejś szkoły, do internatu, czy zamieszka w akademiku, przebywa w środowisku, które sobie kpi z zasad chrześcijańskiego życia, czy z tego, co dla rodziców było święte, bo tak to często jest, że kpi się z tego, co dla jego rodziców było czymś wartościowym, no to potem, no co, jeżeli nie buduje się na ofiarności, na darze z siebie, no bo przecież miłość to jest pragnienie dobra dla tego, kogo kocham i teraz, no jeżeli będzie potrzebował, to będę cierpiał, tak jak Chrystus cierpiał, umarł na krzyżu dla tych, których kochał, to ja mam w miłości z Chrystusem, to ja mam zrobić wszystko, żebyś ty był ze mną szczęśliwy. Ja. A bez Chrystusa to ty masz zrobić wszystko, żeby mi z tobą było fajnie, nie? Czyli rozumiemy, to jest całkowicie przewrócenie, odwrócenie tego wszystkiego. I tu nie ma się co dziwić, że będzie tak, no bo wtedy najprostszym rozwiązaniem będzie odejść od siebie, bo fajnie się skończy. Miłość się nie skończy, ale fajnie się skończy, no bo prędzej czy później się skończy. No i nie ma fajnie, to nie ma, już nie mamy co, po co być razem, bo się kłócimy, nie?
Jeszcze jeden króciutki telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Dzwoni Marlena z Niemiec.
Prosimy.
Mam takie pytanie. Mam trójkę dzieci i chodzi mi teraz o córkę, ma 14 lat i chodzi do szkoły, dojeżdża do szkoły i ma koleżanki. I miała takie dwie bardzo dobre koleżanki, można powiedzieć, tak się razem trzymały. No ale że jesteśmy z takiej tu rodziny z Polski, rodzina katolicka i się modlimy i ma nosi krzyżyk i medalik świętego Benedykta. I teraz tak samo kupiła sobie obrączkę z różańcem świętym. I tak właśnie ta jedna koleżanka zauważyła, że córka ma ten różaniec na palcu, ale nie wiedziała, co to jest. I mówi tak do niej, a co ty, można tak powiedzieć, co ty za takie gówno nosisz? za gówniany pierścionek, a moja córka odpowiada, jeśli chcesz wiedzieć, to to nie jest gówniany pierścionek, to jest różaniec. I ona wtedy mówi do mojej córki, no, że ja bym tego nie nosiła, żeby to ściągnąć, bo takie coś się teraz nie nosi, że szkoda pieniędzy wydawać, żeby takie coś sobie kupić i nosić. I zabrała od mojej córki kartkę i chciała właśnie ta córka, żeby oddała tą kartkę, a ona do niej mówi, najpierw jak mi się pomodlisz, to ja ci to wtedy oddam. I moja córka naraz zauważyła, że ona zaczęła nosić na szyi krzyż, ale odwrócony do góry nogami. I przyszła do domu i tak właśnie mi opowiedziała o tej sytuacji, że tak się z raz na dziś zmieniła ta dziewczyna i tak mówi, teraz tak ze mną rozmawiała i mówi, mama, co w takiej sytuacji trzeba zrobić? Bo wiadomo, tak jak ona tu i się modlimy i wszystko, ale także jest teraz, tak można powiedzieć, odepchana na bok, bo powiedziała, że chodzi do kościoła i modli się. I one takiej odradzały, żeby takich rzeczy nie robiła.
Pani Marleno, musimy kończyć. Pozwoli pani, że ksiądz odpowie.
Dobrze, dziękuję. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pani Marleno, proszę mi wierzyć, że najwięcej łaski człowiek otrzymuje, kiedy stanie w obronie wiary. Stara chrześcijańska zasada, odsłonięta nam w tajemnicy cierpiącego Zbawiciela na krzyżu. Najwięcej łaski otrzymał bandyta, który stanął w obronie Chrystusa, który obronił go przed wszystkimi. Nie było już tam uczniów, nie było tych, których uzdrawiał, nie było tych wszystkich, których wskrzeszał nawet zmarłych. Łotr, bandzior stanął w obronie Chrystusa i krzyczał, że on jest niewinny. Kiedy staniemy w obronie, za to w jednej chwili otrzymał niebo. A więc najwięcej łaski zawsze. Kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i ja wyznam przed Ojcem. Niech się nie boi. Duch Święty w odpowiednim czasie daje siłę. To takie koleżanki, które kpią ze świętości, które to prędzej czy później i tak to się źle skończy, bo kto profanuje sakrum, źle kończy. To pokazała historia, co się działo z tymi ludźmi, którzy niszczyli kościoły, którzy zdejmowali krzyże, którzy profanowali świętości. Przecież stali się narzędziem w ręku szatana. To, co wspomniałem, szatan prędzej czy później niszczy narzędzie, którym się posługuje. Ja może kiedyś na ten temat napiszę książkę. Zbieram świadectwa o profanacji sakrum. Co się działo w tych rodzinach, gdzie właśnie niszczono, gdzie walczono z kościołem, z tymi ludźmi, którzy walczyli, czy to z księżmi, czy z biskupami, czy próbowali rozbierać kaplice. To pod pretekstem różnych dziwnych zjawisk, to jest za komunizmu, mieliśmy tego dosyć sporo. Dzisiaj już są tego świadectwa i kiedy jeżdżę po rekolekcjach i misjach, zbieram te świadectwa i powiem szczerze, że coraz więcej mam wątpliwości, czy o tym pisać. Także, kochani, jak najbardziej, stanąć w obronie wiary. Na samo zakończenie, bo kończy się nasz czas.
Jeszcze mamy 4 minutki, dostaliśmy jeszcze. Aha. Czasu, także może jeszcze właśnie parę słów, czego nie zdążyli księża powiedzieć, a co byłoby istotne.
Oczywiście, nie zdążyliśmy powiedzieć o obronie, o tym, w jaki sposób się chronić i chronić swoją rodzinę. Kochani, przede wszystkim porządne chrześcijańskie życie. A więc życie oparte na sakramentach świętych. Dzisiaj to już nawet, powiem szczerze, chyba za mało, jak chodzimy tylko do kościoła. Dzisiaj rodzina powinna już klęknąć razem do modlitwy.
W domu.
Dzisiaj, w domu, tak. Dzisiaj rodzina powinna być zakorzeniona mocno w życiu sakramentalnym. Z mojego doświadczenia, no takiego małego, no to 200 parafii może odwiedziłem na kontynencie amerykańskim, miałem tam około 200 spotkań w środowiskach polonijnych. Wyłania się obraz, że jeżeli jakieś rodziny ostały się w całości, jeżeli szatanowi nie udało się zniszczyć, to były to najczęściej rodziny, gdzie rzeczywiście przynajmniej ktoś z tej rodziny był osobą głęboko wierzącą i religijną, zakorzenioną w Najświętszym Sakramencie, w mszy świętej niedzielnej, ale najczęściej oboje małżonkowie byli rzeczywiście głęboko wierzącymi ludźmi. Bo taki obraz się rysuje, czyli msza święta, spowiedź święta, wzajemna rodzinna modlitwa, różaniec, bomba atomowa na diabła, wierzcie mi. Różaniec to jest bomba atomowa na diabła. Odmawiajcie różaniec, prosiła Matka Boża. Matka Najświętsza dzisiaj w La Salette płakała i prosiła, żeby ludzie modlili się. W Lourdes, w Fatimie ponawiała apele, że mamy się modlić, jeżeli będziemy się modlili na różańcu. To jest nic innego, jak ona Pana prowadzi. Chrystus, kiedy konał na krzyżu, złożył nas w jej sercu. To nie jest bez znaczenia. Konające dziecko prosi matkę w obliczu śmierci. Matko, niewiasto, to jest twoje dziecko. Na sposób duchowy chce złożyć nas w tej świątyni Ducha Świętego, którą on uświęcił, kiedy przychodził sam Bóg. Ona była wystarczająco dobrą matką dla niego. To jest wystarczająco dobrą matką dla każdego człowieka. Tam złożył ludzkość. Wskazał miejsce, gdzie powinniśmy się uciekać. A sługa Boży Jan Paweł II doskonale to naśladował. 27 lat pontyfikatu, każdego, kto się do niego zbliżał, wkładał w rękę i w serce Matki Bożej, każdemu wkładał w rękę różaniec. To jest ten sam gest, który Chrystus dokonał z krzyża. Zawierzył, ogłosił rok różańca, rok Eucharystii, w roku Eucharystii umarł na krzyżu, umarł jakby, tak jakby chciał pokazać, że oddał swoje życie za ludzkość. W samym środku roku Eucharystii. Kochani, druga rzecz, modlitwa rodzicielska, modlitwa, która korzysta z władzy rodzicielskiej. Rodzice mają władzę nad dziećmi, jest to władza rodzicielska. Ja mówię, mają władzę nawet egzorcyzmowania. Modlitwa, czy dzisiaj w domu modlimy się wspólnie, czy ojciec błogosławi dziecko znakiem krzyża i mówi, niech cię chroni moc Chrystusa Zbawiciela. W imię Ojca jest dziecko, idź, niech cię Bóg broni, w imię Ojca, niech cię Anioł Boży prowadzi, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy jest w domu kropielnica, czy używamy poświęconej wody? Dzisiaj trzeba wrócić do tego, co praktyka chrześcijańska przez wieki wypracowała. Bo poza tym modlitwa do aniołów stróżów, czy przez wstawiennictwo aniołów stróżów. To są nasi przyjaciele. Ja często korzystam z ich pomocy. Kiedy wiem, że mam przeprowadzić z kimś trudną, ciężką rozmowę, kiedy wiem, że będę rozmawiał z człowiekiem walczącym z Kościołem, zanim podejmuję taką rozmowę, proszę przez kilka dni, przez 9 nawet dni anioła stróża, patrona tego człowieka o pomoc, by na rozmowę, na tę chwilę zablokował działanie zła w tym człowieku. Widziałem naprawdę różne przedziwne, nawet i takie duchowe cuda na własne oczy Pan Bóg pokazuje. Ja wierzę w taką właśnie moc modlitwy. Moc modlitwy ojca i matki. Modlitwa ojca i matki, mówi Biblia, nigdy nie pójdzie w zapomnienie. Modlitwa ojca i matki zostanie prędzej czy później wysłuchana. To ze względu na modlitwę ojca i matki Bóg, ja wierzę, da zbawienie nawet dziecku, które pobłądzi. Bo to jest władza. Matka może powiedzieć nawet, przychodzisz na mszę świętą, klęknij i powiedz, Panie, przychodzę czuwać przy Twoim umierającym dziecku, Ojcze Święty. Twój syn kona na krzyżu, bo msza święta to jest czuwanie przykonającym. Ja czuwam przy Twoim synu. On umiera na krzyżu, on o to prosił w Ogrodzie Oliwnym, czuwajcie i módlcie się ze mną. Skoro ja czuwam przy Twoim umierającym dziecku, Ty poślij swoich aniołów do mojego domu, do mojej rodziny, do mojego dziecka, które być może już ma problemy z wiarą. Ja wierzę w moc modlitwy rodziców. Modlitwa do Michała Archanioła. Przepiękna wstawiennicza, święty Michale Archaniele, ta modlitwa, ale zaczerpnięta z rytuału egzorcyzmu, bo ona jest ta oryginalna w rytuale, bo też diabeł tu zwyciężył, że tych wersji, tych modlitwy chodzi całe mnóstwo. A poza tym, oczywiście no wszelkie inne modlitwy, które odmawiamy jako koronka do Bożego Miłosierdzia, bardzo skuteczna. A fenomenem, uważam, takim Bożym jest to, co chrześcijanie praktykowali przez wieki, mnisi. Ja to kiedyś przeczytałem również w jakichś takich o mnichach historiach, że jak był wielki problem, Pan Jezus powiedział, niektóre przypadki zniewolenia można modlitwą i postem. A więc co to jest post i modlitwa? Co to jest jałmużna postna? Jałmużna postna to są te środki, które my poszcząc zaoszczędzamy, że my się umartwiamy, odmawiamy sobie na przykład jedzenia i to, co zaoszczędziliśmy postem, przeznaczamy na dobry cel. Kiedyś przychodzi małżeństwo, płaczą, bo syn jest w bardzo ciężkiej sekcie satanicznej po konferencji, bo ja nie prowadzę jakiegoś duszpasterstwa, tylko ja głoszę tylko konferencję. Ja głoszę katechezę. Ja nie prowadzę spotkań, rozmów, bo nawet nie ma na to czasu z ludźmi. Ja mam dosyć sporo czas mój wypełniony tymi innymi rzeczami. I mówię, i oni mnie proszą, co mamy robić? Ja mówię, podejmijcie post do tych rodziców. Pośćcie. I potem przepośćcie na przykład piątki. I zaoszczędzone tym postem środki, to dobro, które zaoszczędzicie poszcząc, przeznaczcie na dobry cel, na mszę świętą. Zamówcie za tą mszę świętą o uwolnienie waszego dziecka ze zła. Dostałem świadectwo, tak długo pościli, aż na 9 mszy zaoszczędzili o uwolnienie dziecka. Jak myślicie? Zostali wysłuchani? Oczywiście, dziecko wróciło. Dostałem świadectwo, proszę księdza, wrócił poraniony, w strasznym stanie, ale cud, bo zrozumiał, że był w złu. Mówi, do tej pory myśmy go brali, przywozili, on wracał tam, bo uważał, że tam jest jego miejsce. A kiedy teraz wrócił, on zrozumiał, że to, co robił, było złe. To był już dla nich cud.
Dziękujemy naszym gościom, misjonarzom Świętej Rodziny, księdzu doktorowi Bogusławowi Jaworowskiemu. Bóg zapłać.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie również pragnę podziękować za zaproszenie do Radia Maryja Ojcom Redemptorystom i Państwu prowadzącym za to, że mogliśmy się podzielić tym doświadczeniem pracy z ludźmi, z rodzinami. No i tylko tyle możemy Wam dać, czym sami żyjemy, no bo misjonarz może tylko tyle. Jednocześnie chcę wszystkich pozdrowić, przede wszystkim radiosłuchaczy i widzów telewizji Trwam, całą rodzinę Radia Maryja, ojca założyciela, ojca dyrektora, razem ze wszystkimi współpracownikami, kapłanami, z całym personelem tutaj pracującym. Pozdrawiam też naszych misjonarzy Świętej Rodziny, naszych przyjaciół, naszych kleryków, no i wszystkich tych w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, z którymi jestem związany. Pozdrawiam brata Jacka, pielgrzyma świętego Michała Archanioła, z którym te trasy nasze ewangelizacyjne po Stanach organizujemy. To on jest głównym organizatorem, pielgrzym świętego Michała. Też wiem, że był już kilka razy w Radiu Maryja. Też mówił o kredycie społecznym, o sprawiedliwości społecznej. Dziękuję mu za to zaangażowanie, za tego Bożego Ducha. No i za te dziesiątki, setki godzin razem wspólnie przeżytych dla Królestwa Bożego. Jeszcze raz pozdrawiam rodzinę i wszystkich. Szczęść Boże.
Dziękujemy księdzu Piotrowi Krupie. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę. Za wiele, co prawda, nie miałem okazji, żeby tutaj powiedzieć, ale cieszę się, że mogłem po raz kolejny być w Radio Maryja. Tematy poruszane przez księdza Bogusława są jak najbardziej są istotne, są bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Chciałbym pozdrowić przede wszystkim moją wspólnotę, moich wychowanków, moich kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym. Dla nas, misjonarzy Świętej Rodziny, jest to czas szczególny. Zapraszamy do naszych ośrodków duszpasterstwa rodzin w Kazimierzu Biskupim, w Bąblinie, w Ciechocinku. Czemu ten czas jest ważny? Obchodzimy dwie ważne rocznice. 50. rocznica śmierci księdza Antoniego Kuczery, założyciela naszej prowincji w Polsce, i w październiku stulecie śmierci ojca Jana Bertiera, założyciela naszego zgromadzenia. Bez pracy, bez życia, bez dzieła tych dwóch kapłanów nie byłoby nas dzisiaj, nas, misjonarzy Świętej Rodziny, tutaj w Radio Maryja. Im też tą drogą radiową składamy hołd i modlimy się o ich wieczne szczęście w niebie.
I prosimy o modlitwę również w naszych intencjach.
Dziękujemy Wiesławowi, który realizuje tę audycję, i do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.